wyklęty przez Niemców i przez Sowietów, ale nie złoty. Człowiek ukształtowany jako nowy człowiek. Kto to taki? To czcigodny sługa Boży, polski ksiądz, ksiądz Franciszek Blachnicki. Przedwczoraj przypadała 35. rocznica jego śmierci. Jej okoliczności wciąż są nie do końca wyjaśnione. Przed wprowadzeniem stanu wojennego w 1981 roku znalazł się w Rzymie. Do Polski już nie dane mu było wrócić za życia. Usiadł w Karlsbergu w Republice Federalnej Niemiec. Niektórzy z grona wówczas najbliższych okazali się tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, a konkretnie chodziło o małżeństwo Jolanty i Andrzeja Wolterczyka. Warto też wiedzieć, że osoby te zajmują m.in. intratne stanowiska w warszawskim ratuszu. Istnieje podejrzenie o otruciu księdza Blachnickiego. Śledztwo prowadzone w latach 2001-2005 zostało przerwane. 21 kwietnia 2020 roku piąty śledczy IPN w Katowicach postanowił podjąć je na nowo, badając okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Franciszek Blachnicki, tak jak wielu innych, w mrocznych czasach światowej zawieruchy wojennej, a także po jej zakończeniu, doświadczył kaźni od niemieckiego, a potem od sowieckiego okupanta. Został wyklęty przez okupantów. Polscy bohaterowie więzieni, torturowani, okaleczani przez Niemców w czasie II wojny światowej, a potem po jej zakończeniu te same, a nawet i gorsze metody ze strony Sowietów okupujących Polskę i ich sługusów, którzy zrzucili koronę z orzełka od tych, co w sądach i co sędziami się zwali, aż po zdehumanizowanych oprawców w ubeckich katowniach. Franciszek urodził się 24 marca 101 lat temu w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich Górach, był bardzo aktywny w harcerstwie. W 1938 roku zdał maturę, we wrześniu podjął służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność konspiracyjną. W marcu 1940 roku musiał uciekać przed Gestapo. Ujęty w zawiłości i aresztowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W KL Auschwitz przebywał przez 14 miesięcy, z czego 9 miesięcy w kompanii karnej w bloku 13. oraz przez prawie miesiąc w bunkrze, w którym potem zginął ojciec Maksymilian Kolbe. We wrześniu 1941 roku przewieziony został do więzienia śledczego w Zabrzu, a potem do Katowic. 30 marca 1942 roku zapadł wyrok skazujący go na karę śmierci przez ścięcie gilotyną za działalność konspiracyjną przeciw III Rzeszy. Oczekując w katowickim więzieniu na wykonanie wyroku, będąc agnostykiem, 17 czerwca przeżył swoje nawrócenie. W celi śmierci dokonuje się w nim przemiana wiary tradycyjnej, zwyczajowej, na wiarę osobową, wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. Ponad 4,5 miesiąca oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiony, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny. Kolejne lata wojny spędził w kolejnych więzieniach i obozach, uwolniony przez armię amerykańską 17 kwietnia 1945 roku. W testamencie, który napisał w 44. rocznicę swego nawrócenia, niespełna na rok przed śmiercią, czyli 1986 rok, stwierdził: rzeczywistość wiary od tamtej chwili bez przerwy przez 44 lata określa całą dynamikę mego życia i jest we mnie źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Nigdy w tym okresie nie przeżywałem wątpliwości co do wiary i nigdy nie miałem innych celów i dążeń, zainteresowań poza wynikającymi z wiary i skierowanymi ku Ojcu przez Syna Duchu Świętym w realizacji wielkiego planu zbawienia. Wszystkie decyzje były podejmowane z motywacji wiary. Wiarę przy tym zawsze pojmowałem jako decyzję osoby polegającą na oddaniu siebie i moje zaangażowanie, przynajmniej na płaszczyźnie intencji, było niepodzielne. Agnostyk. Człowiek, który odkrył łaskę wiary w żywego Boga. 20 lipca 1945 roku powrócił do Tarnowskich Gór i już 6 sierpnia wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a 25 czerwca 1950 roku otrzymał oświecenia prezbitera. Po raz pierwszy w 1954 roku zorganizował rekolekcję Oazy Dzieci Bożych, metodą rekolekcji zamkniętych, a miał to doskonałe doświadczenie z młodości z ruchu skautowego, z harcerstwa. Bo dobrze wiemy, że komuniści po wojnie zabronili prowadzić wychowanie metodą harcerską. Przez Franciszek Latwicki rozpoznawany jest w naszym kraju właśnie jako twórca ruchu Światło Życie, Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa i gałąź rodzinna skupiająca małżeństwa w tzw. kręgach domowego kościoła. Kto ich formował? Tych niezłomnych. Gdzie źródło tej mocy? Gdzie wychowywali się niezłomni polscy bohaterowie? Życie pokazało, że źródłem tej mocy zawsze była, jest i będzie rodzina, ojczyzna, naród, państwo, kościół. Dzięki koegzystencji, wzajemnej synergii, wielu płaszczyznach wzrastania, dojrzewania człowieka, życie jednostki może pięknie zaowocować. Widać to zwłaszcza, gdy przyjdzie czas próby. Wychowanie w wartościach, czyli wzrastanie w szkole wartości, może zaowocować darem miłości z siebie. Czym ono jest? Między innymi to wychowanie w szacunku do munduru, do ludzi na służbie. Bo nie tylko, jak wszystkim wiadomo, że za mundurem panny lecą sznurem. Ten mundur w historii i dzisiaj to coś więcej. To także nie tylko akcyjność murem za mundurem, ale wychowywanie w szacunku do mężczyzn i kobiet, którzy ofiarują siebie na służbę miłości. Bo to właśnie oni gotowi są położyć swoje życie na szaniec, aby bronić i chronić tych, co za ich plecami. I to właśnie nazywane wychowaniem patriotycznym. Patriotyzm to uczenie szacunku dla ludzi służby. Polski żołnierz, waleczny i semper fidelis. Wierny, zawsze wierny. Ale czy wszyscy okazali się wierni? Wiemy, że zdarzały się jednostki, ludzie, którym zabrakło wiary, nadziei i miłości. Zabrakło bohaterstwa, zabrakło heroiczności tych boskich cnót. Ale to jednostki. A zdecydowana większość okazała się wierna aż do końca. Semper fidelis. Możemy więc pytać, skąd w nich ta moc? Skąd oni to mieli? I powtórzmy, wychowani, formowani byli zarówno w domu, w szkole i w kościele, w triadzie słów Deus, Honor, Patria, Bóg, Honor, Ojczyzna. I były to słowa, które niosły ze sobą konkretne treści, konkretne postawy życiowe. Dlatego apeluję dzisiaj, tu i teraz, Panie Prezydencie Jeleniny, Panie i Panowie Radni naszego miasta, Panie Dyrektorze i Panie Naczelniku Jeleniogórskiej Edukacji, Panie i Panowie Dyrektorzy Placówek Oświatowych naszego miasta i regionu, nauczyciele, duchowni i osoby konsekrowane różnych religii i wyznań, a przede wszystkim Wy, drodzy rodzice i dziadkowie, nie pomijajcie i nie wyrzucajcie z życia dzieci i młodych ludzi żadnego z tych świętych słów. Nie pomijajcie i nie wyrzucajcie Boga z życia dzieci i młodzieży. Nie pomijajcie i nie wyrzucajcie bohaterskiego honoru z umysłów i woli dzieci i młodzieży. Nie pomijajcie i nie wyrzucajcie z serca dzieci i młodzieży miłości do ojczyzny, umiłowanej Matki Bożej. Zobaczmy, że dzisiaj w bardzo określonej rzeczywistości, w której się znajdujemy, to oni, niezłomni bohaterowie naszej historii, mówią do Ciebie i do mnie. Imiona niektórych z nich dobrze znamy. To sztandarowe postacie antykomunistycznego podziemia z czasów sowieckiej okupacji. Wspomnę tylko tych dwóch najbardziej rozpoznawalnych, jak rotmistrz Witold Bielecki czy pułkownik Łukasz Cieplicki. A jakże wielu jeszcze nieodkrytych. Tych, którzy potrafili przekuć włócznie i magnety na czynną realizację boskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Oni nam mówią. Mówią nam dzisiaj, że bez Boga, bez honoru i bez miłości ojczyzny skazani jesteśmy na porażkę. Pomijając i wyrzucając Boga, honor i ojczyznę, samych siebie skazujemy na potępienie. I to nie tylko to historyczne potępienie. Pomijając i wyrzucając Boga, honor i ojczyznę z naszego życia, skazujemy siebie samych na wieczną i niezapomnianą hańbę, na wymazanie naszych imion z księgi życia. Przywoływani dzisiaj bohaterowie są dla nas niczym prorocy, wspomniani w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Oni to badają sprawę zbawienia, jak mówi święty Piotr, przepowiadali cierpienie samego Zbawiciela, ale także prorocy mocą Boga Bożego przepowiadali czas uwielbienia, chwały Bożej, Bożego zwycięstwa. Co zatem robić? Święty Piotr nam mówi, przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładajcie całą nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci, nie przystosowując się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego, który was powołał, gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nikt zatem nie może powiedzieć bez winy, że był nieświadomy, że nie miał wpływu na wychowanie młodego pokolenia. Bo przecież teraz już wszystko wolno, bo to inne czasy. Bo takie trendy, bo świeckie państwo, bo w zasadzie hasłem przewodnim krzykaczy jest ruch ośmiu gwiazdek i wszystko i wszyscy, a zwłaszcza kler, w myśl hasła nowej lewicowej międzynarodówki ma wynosić. Tylko co dalej? Dokąd nas to zaprowadzi? Jaką damę, jak jaką każdy z nas da odpowiedź na daną sytuację. Jako chrześcijan, naszym zadaniem jest kształtowanie nowego człowieka. Aplikując w swoim życiu i dając przykład życia boskimi cnotami na co dzień, wiarą, nadzieją i miłością, przekładając to na wychowawczą i bohaterską trójcę postaw życia w służbie Bogu, honorowi i ojczyźnie. Nowy człowiek. Kto to taki? Z historii znamy takie pojęcie. Nowy człowiek. Ustrój narzucony Polsce i innym narodom chciał stworzyć nowego człowieka, którego można określić jako homo sowieticus, sowiecki człowiek. Na przykład Stachanowicz, człowiek czynny, człowiek rozpalony ideałami walki klas, który na magnetach, idąc choćby po trupie polskie czy innych krajów i narodów, chciał podpalić Europę i świat cały dla idealów rewolucji. Wiemy, jak się to skończyło. A czy to Rosja sowiecka, czy imperialna, mając w mentalności sowieckiego człowieka, chce wciąż zdobywać, niszcząc, grabiąc, gwałcąc ludzką wolność. Tak więc nie o takiego nowego człowieka chodzi. Kim jest ten nowy człowiek? Prawdziwie nowy człowiek to człowiek Chrystusowy. Ksiądz Blachnicki w założeniach ruchu Światło Życie podaje, że ruch ten ma na celu przede wszystkim formowanie dojrzałego chrześcijanina jako nowego człowieka w Chrystusie. Stary człowiek to człowiek oddzielony od Boga, żyjący w grzechu, niezdolny do wchodzenia w relacje, rozbity wewnętrznie, zamknięty w swych egoistycznych celach. Nowy człowiek jest świadomy swojej godności jako osoby. Swoje życie podporządkowuje Bogu, czyni z siebie bezinteresowny dar. To znaczy dzieli się swoim czasem, zdolnościami z innymi ludźmi. Wychowanie nowego człowieka polega na rozwijaniu i doskonaleniu w sobie miłości agape, czyli bezinteresownej miłości. W jego życiu zachodzi jedność pomiędzy prawdami uznawanymi za słuszne, a tymi, według których postępuje. To człowiek prawdziwie wolny. Jak stawać się nowym człowiekiem? Człowiekiem Chrystusowym. Każdy z nas ma szansę, wchodząc na drogę przemiany życia, tak, aby żyć jako człowiek wolny, podejmując swoistą krucjatę wyzwolenia siebie samego z jarzma grzechu. Doskonałym momentem na to jest dzień dzisiejszy. Podejmując refleksję, a następnie decyzję o zmianie życia, zrobić dzisiaj ten pierwszy krok, a następnie wymownym geście przyjąć jutro popiół na swoją głowę i zrobić kolejny krok. Trzeba nam wszystkim i każdemu z osobna posypać głowy popiołem. Trzeba nam wszystkim i każdemu z osobna rozpocząć drogę nawrócenia. Niech kierunkiem wielkopostnej drogi przemiany serca będzie pytanie o moje praktykowanie boskich cnót. Jaka jest moja miara? Jaka jest moja nadzieja? Jaka jest moja miłość? Odczuwając dzisiaj, tu i teraz, odczuwając w tych dniach i w tych godzinach poruszenie serca, odważnie stawiajmy kolejne kroki na drodze naszego nawrócenia, naszego zwracania się do Boga żywego. I nie zrażajmy się tym, że są i zawsze będą ci, którzy wyśmiewać będą walkę o prawdziwą cnotę. Będą sobie wstawiać profilówki na Facebooku, że opanowali już na przykład cnoty niewieście. Ale to klauni, którym nic już nie pozostało, jak wyśmiewać to, co tak naprawdę chcieliby mieć. chcieliby żyć i czerpać z owoców boskich cnót, ale sami się z tego wykluczyli. Niech tegoroczny Wielki Post zaowocuje w nas i przez nas odnowieniem łaski wolności i potwierdzeniem tego, że z własnego wyboru Chrystusowi jesteśmy. Gdy wielką i świętą noc odnowimy nasze przymierze z tym, który zwyciężył grzech, piekło i szatana, który z ciemności przeprowadził nas do życia w światłości, ze śmierci do życia, żyjąc w Jego dynamice, w dynamice światła i życia. Być nowym, niezłomnym człowiekiem w Chrystusie, to być świadomym swojej godności jako osoby, ofiarując swoje życie Bogu i czyniąc tym samym z siebie bezinteresowny dar. Trzeba nam zatem rozwijać, doskonalić w sobie miłość agape, czyniąc to dla Boga, dla drugiego człowieka i dla siebie samego. To jedyna droga dająca człowiekowi szczęście i spełnienie. A wiedzie ona przez Chrystusa, w Chrystusie i z Chrystusem.
Do Boga się chciałbym skierujmy teraz nasze pokoje.